Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Witam Państwa. Przepraszam za małe opóźnienie. Nałożyło się kilka problemów technicznych. Nazywam się Paweł Pokrywka. Opowiem dzisiaj Państwu o luce, która została wykryta w infrastrukturze DSL Telekomunikacji Polskiej. Od razu tutaj uprzedzam pytania. To nie dotyczy Neostrady. To dotyczy łącz DSL-TP, inaczej nazywanych Internet DSL. Na prezentacji na początku bardzo krótko opowiem o technologii XDSL i modemach używanych przez telekomunikację. Przedstawię genezę problemu wraz z historią odkrycia słabości. Demonstracja będzie na końcu. Powiem, co można było zrobić i co nadal można zrobić i ewentualnie przedstawię jakieś metody zabezpieczeń. Tak wygląda bardzo w sposób uproszczony architektura DSL. No po prostu modemy się łączą przez skrętkę telefoniczną z DSLAM-em, który jest jakby centralą taką i DSLAM stanowi bramę do internetu, czasami pośrednio. Modemy używane przez Telekomunikację Polską to są najstarszy model Speedstream 5660, później Telekomunikacja wprowadziła 5100 i teraz są wprowadzane 4100. Swoją drogą Dialog takie same modemy używa. No więc jak wpadłem na ten problem w ogóle? Zaczęło się od uszkodzenia modemu. Tutaj może powiem o tym, dlaczego ja mówię modem, a nie router, bo tak naprawdę te urządzenia to są routery. No po prostu trzymam się nomenklatury telekomunikacji. No więc modem się uszkodził, a chciałem jak najszybciej naprawić to połączenie. I znajomy załatwił modem firmy Planet, który podłączyłem do linii. Okazało się, że połączenie DSL-owe zostało nawiązane bez problemu, natomiast już połączenie PPP over ATM nie poszło, no dlatego po prostu nie udało się ustanowić połączenia z internetem. Zadzwoniłem do biura obsługi klienta, gdzie po dość natarczywych próbach, po prośbach połączenia z personelem technicznym udało mi się wreszcie z takim człowiekiem, który znał się na rzeczy połączyć, który podał mi login i hasło PPP potrzebne do nawiązania połączenia. To spowodowało, że udało się odbudować łącze internetowe, za co jestem tej osobie wdzięczny. Natomiast oczywiście nie uzyskałem kontroli nad modemem, ponieważ hasło telnetowe jest inne niż hasło PPP do modemu. No to wynika z tego, że telekomunikacja chcę posiadać kontrolę nad modemami. Dlaczego? Dlaczego chcę posiadać kontrolę? No więc oficjalne wytłumaczenie w FAQ na stronie internetdsl.pl jest takie, że abonent nie otrzymuje nazwy hasła do modemu ze względu na bezpieczeństwo. I rzeczywiście, bezpieczeństwo na tym zyskuje, ponieważ telekomunikacja może wprowadzić politykę silnych haseł. Natomiast użytkownicy, wiadomo, mogą na przykład nie ustawić w ogóle hasła, ustawić domyślne hasło i tak dalej. Kontrola nad modemem pozwala telekomunikacji na łatwą aktualizację firmware'ów, co też jest dla bezpieczeństwa korzystne. A także pozwala na odizolowanie abonenta od sieci DSL, odizolowanie w takich małych podsieciach 4 lub 8 adresowych, z których po prostu nic nie można zrobić. To jest właśnie podobnie jak w przypadku sieci kablowych, gdzie abonent jest odizolowany za pomocą modemu kablowego i nie ma dostępu do, nie może na przykład spufować pakietów i tak dalej. Kolejny powód kontroli nad modemem to są lepsza diagnostyka i ułatwienie przeprowadzania napraw. Abonent nic sobie nie zepsuje, jak nie może się dostać do modemu od strony software'owej. I technicy telekomunikacji mogą łatwo sprawdzać jakieś parametry połączenia przez Telnet i SNMP w razie jakichś problemów. Od strony organizacyjnej też, no gdyby telekomunikacja udostępniła dostęp do modemów, trzeba by było obsługiwać użytkowników, którzy by dzwonili z pytaniami w stylu skonfigurowałem modem, ale mi nie działa i tak dalej. Też trzeba było dokumentację jakoś przygotować. No i tutaj last but not least, tutaj telekomunikacja może uruchamiać na modemach usługi, na przykład NAT, za które pobiera opłaty, a wymagają wydania jednej komendy na modemie. Podczas rozmowy z technicznym telekomunikacji napomknął on o tym, że istnieje coś takiego jak automatyczna konfiguracja. Jednak w przypadku modemu Planeta, którego ja używałem, powiedział, że to nie zadziała. I zdradził się z serwisowym loginem i hasłem PPP. Okazuje się, że gdy poda się takie serwisowe dane do modemu i podłączy się go do linii, to wtedy on się w jakiś magiczny sposób sam konfiguruje. Pomyślałem, że to na pewno jest duże ułatwienie przy instalacji takich modemów. Monter po prostu przychodzi, podłącza modem do prądu i do linii i to już działa. To jest także zabezpieczenie przed poznaniem danych modemu przez nieupoważnione osoby. Na przykład gdyby monter go konfigurował, ustalał hasła, to mógłby się podzielić tym hasłem z nieupoważnioną osobą i broń Boże z abonentem. No i właśnie podczas rozmowy technik powiedział, że skrypt do automatycznej konfiguracji jest napisany specjalnie pod Speedstreama, czyli pod ten modem, akurat tutaj analizowałem 5660, najstarszy typ. Pobrałem instrukcję modemu i sprawdziłem, w jaki sposób ten modem może być zdalnie konfigurowany. No oczywiście przez Telnet, przez SNMP, przez WWW. No Telnet wydawało mi się, że najłatwiej tutaj można to wykorzystać. No i jak to działa? Udało mi się odtworzyć coś takiego. Modem DSL po podłączeniu, po skonfigurowaniu z serwisowym loginem i hasłem PPP łączy się z DSLAM-em, ten go po prostu przydziela mu jakiś tymczasowy adres IP, kontaktuje się z jakimś tam serwerem Radiusa, który właśnie zauważa, że połączenie zostało nowe nawiązane i wtedy serwer kontaktuje się z modemem za pomocą Telneta, konfiguruje go i no i wtedy modem już jest, wiadomo, do użytku. Pomyślałem, że gdyby udało się przechwycić tę transmisję, można by było uzyskać kilka ciekawych informacji. Jest takie urządzenie DSL Phantom, które pozwala wpiąć się do linii telefonicznej i podsłuchiwać łącze DSL. Na takiej zasadzie tutaj, no zresztą wiadomo, o co chodzi. To jest urządzenie dość drogie. Podejrzewam, że bardzo drogie. Natomiast ja znalazłem rozwiązanie trochę tańsze. Skonfigurowałem modem Planeta z serwisowym loginem i hasłem. Włączyłem na nim NATA, przekierowanie portu telnetowego na modem Speedstream, który został zresetowany do ustawień fabrycznych i trasa domyślna została ustawiona w nim na modem Planeta. Na PC-cie uruchomiłem sniffer, który snifował całą tę komunikację między dwoma modemami i w tym momencie podłączyłem modem do linii telefonicznej. Co się wtedy stało? Modem Planet uzyskał dostęp do sieci za pomocą tych serwisowych danych. Skrypt próbował się z nim połączyć na port 23, no ale Planet oczywiście przekierował to na modem Speedstreama. W I w ten sposób no, skrypt telekomunikacji skonfigurował mi modem, który zresetowałem do ustawień fabrycznych, no a ja zarejestrowałem całą transmisję. To jest ta transmisja. To są tylko komendy wydawane przez skrypt telekomunikacji. Po nawiązaniu połączenia skrypt wykonuje komendę show, zmienia parametry takie jak numer IP oraz hasła, wykonuje reboot, który ma na celu zastosowanie zmian, ale też jest pewnym zabezpieczeniem przed takim atakiem. Załóżmy, że ktoś resetuje modem do ustawień fabrycznych, loguje się na niego, ponieważ zna fabryczne hasło, które jest puste. W tym momencie podłącza modem do linii i skrypt telekomunikacji konfiguruje modem i ustala te hasła. Gdyby nie zrobił rebootu, to sesja tego użytkownika cały czas byłaby nawiązana i on mógłby za pomocą komendy show snmpcfg odczytać hasło SNMP, które jest tożsame z hasłem telnetowym. No i tutaj długo się nie zastanawiałem, po co skrypt wywołuje komendę show. Otóż komenda show wyświetla informacje o modemie, numer firmware'u, uptime i tak dalej, ale wyświetla także adres MAC. Jedyną rzeczą w tej całej transmisji, która mogłaby identyfikować modem, jest adres MAC. Dlatego napisałem emulator modemu jako skrypt perlowy. Pisałem go, chciałem po prostu bit w bit odtworzyć modem, także są emulowane opcje telnetowe, znaki CR, które są nietypowe właśnie w telnecie. No i ten skrypt posiada konfigurowalny adres MAC. Można mu wpisać, pod jakiego MACa ma się podszyć. No i tak jak tutaj jest napisane, podając adres MAC dowolnego modemu w Polsce, można poznać jego konfigurację. No ale co z tego, że mamy dane konfiguracyjne modemu? Trzeba się z nim połączyć. Udało mi się połączyć z moim lokalnym modemem za pomocą sieci LAN. Natomiast gdy próbowałem się połączyć na modem, którego dane poznałem z innego miasta na port 23, to połączenia wisiały. Natomiast połączenia na inne porty były aktywnie odrzucane. To jest oczywiście oznaka filtrowania. Za pomocą narzędzia TCP Traceroute ustaliłem miejsce, w którym filtrowane są te pakiety. Jest to na hopie, który jest najbliżej modemu. Wtedy myślałem, że to jest na DSLAM-ie, ale tak naprawdę to jest na jakimś routerze, ale to nie jest istotne. DSLAM, firma Telekomunikacja Polska, znalazłem w sieci, że korzysta z takich Stingerów, Lucenta. Zastanawiając się, w jaki sposób można jakoś obejść to zabezpieczenie, stwierdziłem, że tego typu urządzenia są optymalizowane pod kątem wydajności, niekoniecznie pod kątem bezpieczeństwa. Dlatego taki filtr pakietów lub w cudzysłowie firewall jest tam implementowany jako dodatek tak naprawdę, nie główna funkcja systemu, żeby wydajność nie ucierpiała, dlatego on jest bezstanowy, nie śledzi stanu połączeń i nie defragmentuje pakietów. No i właśnie, żeby to obejść, zastosowałem fragroute'a. Tutaj mamy schemat nagłówka TCP. Minimalna wielkość fragmentu to jest 8 bajtów, czyli to jest akurat, tutaj jest 4 bajty w jednej linii. Sfragmentowałem nagłówek TCP, żeby pierwsze 8 bajtów było w innym fragmencie niż drugie 8 bajtów. To spowodowało, że fragment, w którym zapisane są flagi pakietu, tak właśnie segmentu TCP, czyli syn i tak dalej, były w innym fragmencie. Firewall, który nie dokonuje defragmentacji, przepuścił oba fragmenty, ponieważ to było jakieś połączenie na port 23, a firewall zwraca uwagę tylko na pakiety SYN, aby jak najszybciej działać, a pakiet SYN był w jakimś fragmencie, który tak naprawdę nie wiadomo było, to znaczy trudno na podstawie takiego fragmentu otworzyć, do jakiego on wcześniej fragmentu, do jakiego pakietu należał, ponieważ no, ten filtr pakietów nie dokonuje defragmentacji. W tym celu musiałem zapatchować fragrouta, bo on po prostu uznał, że to jest, że fragmentacja nagłówków jest nielegalna i on miał takiego ifa, który sprawdzał, czy nie chcemy sfragmentować nagłówka. No tak, także no i jaki był skutek? No oczywiście udało się połączyć. Tak. Inną metodą na połączenie z modemem jest zastosowanie spoofingu. To znaczy, no wiadomo, że to urządzenie, które dokonuje filtracji pakietów, nie filtruje całego ruchu telnetowego, ponieważ wtedy odcięłoby pracowników telekomunikacji. Dlatego gdyby się podspoofować na przykład pod ten serwer, który dokonuje automatycznej konfiguracji modemów, można by było właśnie zalogować się na ten modem. Natomiast pytałem się pewnej osoby, która dość dobrze zna się na atakach DDoS i BGP, jak wygląda sprawa ze spoofingiem dzisiaj. No nie jest to za bardzo wykonalne. Także ten atak odpadł, no ale zresztą fragrout był łatwiejszy w zrobieniu, także nie próbowałem nawet. Jakie są były możliwe ataki z wykorzystaniem takich uprawnień? Można na przykład klientowi zablokować łącze przez opuszczenie interfejsu LAN-owskiego. Można to robić na przykład, no, po prostu zapisać taką konfigurację albo robić co 5 minut na minutę, w ten sposób skutecznie zniechęcając abonenta do operatora. Poza tym można zmienić hasło telnetowe i SNMP, wtedy telekomunikacja traci kontrolę nad tym modemem. Można za pośrednictwem modemu włamywać się do sieci wewnętrznej, która do tej pory była chroniona przez NAT, który realizował modem, jeśli taka usługa była włączona. Można zuploadować jakiś firmware dziwny, który spowoduje, że modem przestanie działać i konieczne będzie jego przeprogramowanie hardware'owe. No i jeszcze odkryłem w sieci taką nieudokumentowaną komendę na tym modemie 5630 setpriv, która pozwala na dostęp do shella systemu operacyjnego na modemie, bo to znaczy ten interfejs telnet to jest po prostu taka nakładka do konfiguracji. Dostęp do shella systemu pozwala na uruchomienie dowolnego programu na modemie. I na przykład można tam zainstalować jakieś programy, które będą pozwalały na zdalny dostęp do modemu i kontrolę w celu przeprowadzania ataków denial of service, distributed denial of service. No i FOXWorks. No i można też wysyłać spam z takich przyjętych modemów, można uruchomić sniffer, można przeprowadzać ataki man in the middle, no i te ataki zyskują na skali, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę modemów w Polsce, to są dane z końca 2004 roku, przyjmując średnie pasmo uploadu takiego typu modemu 256 kilobitów, można za pomocą tych wszystkich modemów wygenerować taki ruch. Teraz już się nie da. Jak zdobyć adresy MAC właśnie? To jest podstawowy problem, ponieważ no, trzeba skądś zgadnąć ten adres MAC. No na pewno te adresy MAC są zapisane na tym serwerze, który dokonuje automatycznej konfiguracji, no ale tam oczywiście nie tylko są adresy MAC, tylko wszystkie interesujące dane. Próby włamania na serwer nie były podejmowane, natomiast testowałem skrypt, podając mu jakieś dziwne dane w stylu właśnie jakieś gwiazdki, jakieś apostrofy, średniki. No, ale za bardzo nic z tego nie wyszło, tym bardziej, że no, dość ciężko analizuje się taki skrypt, który po prostu, gdy się coś źle zrobi, się rozłącza i nie ma żadnego outputu. Też podawałem mu zbyt dużo danych, no i wtedy zauważyłem, że między DSLAM-em i serwerem jest zamontowany firewall, którego typ można było rozpoznać po nietypowym resetowaniu połączeń. Nie będę się w to wgłębiał. To jest firewall PIX. W każdym razie to zostało w sposób pasywny rozpoznane. Tak samo w sposób pasywny za pomocą POF-a można było stwierdzić, że na serwerze stoi Solaris. Także no, za bardzo od strony serwera nie udało się tego problemu zaatakować. Pozostaje zgadywanie numerów MAC. MAC się składa z 6 bajtów. No i jakby nie za bardzo taka liczba jest do przeskanowania. Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę, że pierwsze 3 bajty są identyczne dla każdego modemu, bo są jednego producenta, to już trochę jest to mniejsza liczba. No, na poprzednim slajdzie było, że jest w Polsce 35 tysięcy modemów, także szansa trafienia to jest 1 do 400. No, nie uważam, żeby to było coś, że to jest jakaś zbyt niemożliwa liczba. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że telekomunikacja zakupiła modemy w seriach, które najprawdopodobniej różnią się makami w sposób bardzo mały. No i jeszcze jedna sprawa. Skrypt posiada limity czasowe, to znaczy, jeśli wykonuje te komendy, czeka na output, a ten output mu się nie pojawi po prostu, to on stwierdza, że trzeba się rozłączyć, połączyć jeszcze raz. To jest bardzo dobre ułatwienie, ponieważ na połączenie trzeba chwilę czekać na nawiązanie połączenia DSL-owego, PPP, zanim skrypt zdecyduje się połączyć. To jest około 3 minuty. A tutaj, jeśli po uzyskaniu danych, które są istotne, a może nie będę tego pokazywał, bo coś powoli działa, ten OpenOffice, czyli po uzyskaniu hasła, kiedy skrypt wykona komendę, załóżmy reboot, i czeka na jakiś tam output modemu, wtedy przerywamy to połączenie i skrypt automatycznie natychmiast się łączy jeszcze raz i wtedy już podajemy mu inny adres MAC. W międzyczasie, gdy już wstępnie opisałem tą lukę, telekomunikacja wprowadziła nowy typ modemów. To są modemy 5100, mają trochę więcej RAMu, trochę inaczej wyglądają. No i co tu jest ciekawego w tych modemach? Jest możliwy dostęp przez WWW, tak samo jak w poprzednim modelu, natomiast strona główna nie jest zahasłowana. Na stronie głównej, no oczywiście też korzystając z FragRouta, żeby się dostać na port 80, można odczytać status modemu. Na stronie statusowej taką informacją, która jest istotna dla atakującego, jest adres MAC. W ten sposób jest możliwość uzyskania MAC-a na podstawie adresu IP, czyli z wykorzystaniem skanera można zdobyć adresy MAC modemów 5100 w czasie no, bardzo krótkim. Trzeba przeskanować całą sieć TEPSy, przepraszam, Telekomunikacji Polskiej, w poszukiwaniu modemów 5100, które są łatwe w identyfikacji. No tutaj przy okazji jeszcze zauważyłem taką rzecz, że ten modem posiada inny interfejs konsolowy i gdy próbowałem uzyskiwać dane nowego modemu z wykorzystaniem mojego emulatora, to skrypt się rozłączał. Dlatego zrobiłem jeszcze raz, ustawiłem taką sieć jak na początku z modemem Planet, podsnifowałem tą transmisję i zauważyłem, że oczywiście CLI się zmienił, natomiast telekomunikacja ustawiła hasło administratora inne niż fabryczne. Dzięki temu ktoś, kto zresetował modem do ustawień fabrycznych, nie mógł się do niego dostać, korzystając z instrukcji do modemu. A co ciekawe, to hasło wyglądało, no login jest admin, hasło jest admin, z tym, że dwie pierwsze litery były duże. Także to jest, no i widać jakby, że takie zabezpieczenie na nic się tutaj nie zdało, kiedy można było podsnifować transmisję. Jak wygląda sytuacja w chwili obecnej? Jakieś półtora roku temu przekazałem materiał o tej luce do Telekomunikacji Polskiej. I w tej chwili, kiedy ostatnio to testowałem, telekomunikacja wprowadziła filtrowanie ruchu, trochę mądrzejsze, to znaczy filtrowany jest cały port 23, nie są brane pod uwagę żadne flagi. To znaczy sztuczka z fragmentami teraz nie przejdzie, tak samo przez WWW nie można się dostać, korzystając z fragrouta. No i jeszcze telekomunikacja wprowadziła filtrowanie fragmentów z offsetem 8, czyli takich, które ja przedtem używałem. No szczerze mówiąc, nie wiem po co to zostało zrobione, no ale, i to jest zawsze, to znaczy to filtrowanie jest tylko do modemu, a to jest w ogóle w całej sieci. Już nie można przesłać takiego fragmentu dziwnego w sieci telekomunikacji. No i oczywiście nie został naprawiony główny problem. Uzyskiwanie danych modemu nadal jest możliwe. Dotyczyło to modelu 5660 i tutaj ciekawa sprawa, ponieważ kiedy myślałem nad tą prezentacją, chciałem sprawdzić, czy cały czas można uzyskać dane modemu 5660 i udało mi się to. Mam na to świadka nawet, żeby tutaj nie było, że coś mi się wydaje. Natomiast później wysłałem do telekomunikacji zawiadomienie, że będę występował na tej konferencji i powiem o tym problemie. I kiedy sprawdzałem 8 maja, czy cały czas można uzyskać dane tego modemu, no to ta próba się nie powiodła, to zostało zabezpieczone. Także w tym momencie straciłem wszelkie wątpliwości, czy tutaj występować, czy to nie jest narażanie abonentów telekomunikacji, ponieważ widać, że to wpłynęło raczej pozytywnie. Natomiast dane modemu 5100 cały czas można uzyskać. Teraz jeszcze taka uwaga, ponieważ ja nie włamałem się na wszystkie modemy telekomunikacji w Polsce. Dlatego tutaj te informacje, że na modemie 5000 można się włamać, na 5660 nie, ja opieram po prostu na analizie dosłownie kilku egzemplarzy. Dlatego nie wiem dokładnie, czy ja dobrze generalizuję. No w każdym razie, no załóżmy, że można przejąć dane i hasła modemu 5100, ale co zrobić z tymi danymi, skoro nie można się połączyć? No i tutaj właśnie będzie demonstracja. Na konsoli pierwszej uruchamiam emulator modemu. To wygląda tak, po prostu jest ten emulator podłączony do Netcata na porcie 23. Na konsoli drugiej Uruchamiam TCP dumpa, który ma pokazywać próby połączeń. Na konsoli trzeciej TCP dump z opcją, żeby zapisywał dump. A na konsoli czwartej tylko zaloguję się na modem. To jest modem, który mam dostępny. To jest akurat 5660. Nad nim, no on jest zresetowany do ustawień fabrycznych i właśnie na nim jest włączone przekierowanie portu 23. W tej chwili są wpisane niepoprawne, niepoprawny login i hasło. W tym momencie wprowadziłem login i hasło serwisowe i czekam, aż modem nawiąże połączenie. Powinno, ponieważ port 23 jest przekierowany, powinno zaraz to się pokazać w TCP dumpie. Tutaj właśnie no, trzeba poczekać, aż on nawiąże to połączenie DSL. O, no już. Jest, poszło. Tutaj można zobaczyć, że on uzyskał jakiś dziwny adres IP Gateway, ADSL Interface. To jest właśnie tymczasowy adres. Dobrze, no to możemy w takim razie to przerwać. To też nie. Tutaj mamy już zrzut transmisji. W tym katalogu widać, że aha, no dobra, nieważne, został poprzedni zrzut, ale to musicie mi Państwo uwierzyć, że teraz jest analizowany nowy. Może ja to stare skasuję. Także widzimy tutaj telnet dump, plik telnet dump, w nim jest zapisana transmisja. Za pomocą narzędzia TCP Flow odtworzę tą transmisję i w tym momencie powstał plik, powstały dwa pliki. Transmisja z modemu do skryptu telekomunikacji i w drugą stronę. Nas interesuje to właśnie ten drugi plik, tam są wydawane komendy. No i teraz tak ono, przede wszystkim nie chcę zdradzać informacji, które mi się udało uzyskać, dlatego zanonimizuję ten dump z wykorzystaniem skryptu seda. No, skrypt seda po prostu zamienia. No zresztą widać tutaj, on od razu wypluł na wyjściu to, co było robione. Zaczyna się w tym miejscu. Na początku to są opcje telnetowe, które są przesyłane. Login admin, hasło, tak jak mówiłem. Tutaj mamy prośba o konfigurację, o adres MAC interfejsu. Następnie skrypt z bliżej nieokreślonych przyczyn wywołuje komendę show sysversions, której wyjścia nie sprawdza. Następnie jest konfigurowane jest hasło PPP. Widać, że tutaj jest nazwa użytkownika i hasło ośmioznakowe. Duże litery, cyfry, małe litery. Także to jest dość dobrze zrobione, jeśli chodzi o siłę hasła. Tutaj mamy wyłączany jest NAT, ustalany jest adres IP, też to usunąłem. Wyłączany jest L2XP, szczerze mówiąc nie wiem, co to jest. I konfigurowane jest hasło telnet, dla użytkownika admin hasło, też 8-literowe i też taki sam stopień skomplikowania hasła. Także to jest tyle z tej demonstracji, czyli widać, że można uzyskać dane modemu 5100. Dokładnie, za darmo. Ale są możliwe inne ataki. Także teraz, no i teraz właśnie to, co ktoś z publiczności się pytał, nowe modemy Speedstream 4100. Okazuje się, że skrypt telekomunikacji nie konfiguruje tych modemów, przynajmniej nie konfiguruje tego mojego modemu, który je sprawdzałem. I tak, to znaczy tak, ono z emulatorem łączy się, natomiast po wydaniu komendy właśnie tej show sys versions rozłącza się. Teraz jest takie pytanie, czy to show sys versions pokazuje jakieś specjalne informacje, po których skrypt rozpoznaje, że to jest nowy typ modemu i że tam na przykład z innej bazy haseł trzeba skorzystać. Nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, natomiast dowiedziałem się, że w tej chwili w telekomunikacji jest zmiana procedury, która polega na tym, że gdy monter zakłada nowy modem, musi dzwonić na Polpak i prosić o konfigurację modemu. Nie jest to przeprowadzone automatycznie. Oczywiście mogłem próbować robić tak samo jak przy modemie 5100, czyli reset do ustawień fabrycznych, podstawienie planeta i uruchomienie snifera. Jednak szczerze mówiąc nie chciałem, no bałem się to zrobić, ponieważ co jeśli jednak automatyczna konfiguracja nie jest przeprowadzana. Nie chciałem tracić tego łącza internetowego. No i teraz pozostaje pytanie otwarte, dlaczego telekomunikacja nie konfiguruje, dlaczego automatyczna konfiguracja jest wyłączona tylko dla modemów 4100? Przecież to są modemy nowe, natomiast po co automatyczna konfiguracja na przykład modemu 5100? Co można zrobić teraz? No właśnie to, co powiem, dotyczy tylko modemów 5100. Myślę, że jest ich jednak całkiem sporo w sieci. Przede wszystkim należy się zastanowić, w jaki sposób aktualizowane są filtry pakietów, które powodują, że dostęp Telnet jest filtrowany. Może okazać się tak, że na przykład lista aktualizowana jest dopiero tydzień po instalacji modemu i przez ten czas modem jest wystawiony na ataki. No może to być robione jakoś automatycznie, nie wiem jak to jest robione, ale to jest pewien punkt, przy którym mam wątpliwości. Możliwe są ataki z wewnątrz, czyli no załóżmy taką sytuację, ktoś kupił sobie łącze DSL, posiada serwer, który podpiął bezpośrednio do tego łącza. Ktoś włamuje się na ten serwer i następnie, korzystając z komendy ARP, może wyświetlić MAC modemu. W ten sposób, następnie korzystając z emulatora modemu, może poznać hasło i z wewnątrz, z tego serwera przejętego, zalogować się na modem. No i tam na przykład, to samo może robić nieuczciwy administrator. I na tym modemie na przykład może ustawić Telnet na innym porcie, wykorzystać do tego filtrowanie IP, żeby ten port był widzialny tylko z jakiegoś ściśle określonego IP pod kontrolą tej nieuczciwej osoby. Dodatkowo za pomocą jakiegoś NATa przekierować też na port 23, aby telekomunikacja cały czas mogła z tego portu korzystać. I w ten sposób taka osoba ma backdoora, no, posiada dostęp do modemu i stamtąd może przeprowadzać jakieś ataki. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo tak naprawdę nikt nie będzie szukał backdoora na modemie, który w dodatku jest poza kontrolą firmy, także nawet jeśli jakiś audyt będzie w firmie, to audytorzy nie będą w stanie prześledzić bezpieczeństwa tego modemu. Na modemie można odpalić program VXSniff, czyli napisany pod VXWorks Sniffer. No i można też zmodyfikować firmware. I teraz to może niech będzie takie pytanie za tą książkę. Znaczy, czy ktoś wie, co zrobili panowie z TCN ISO.net? Czym się wsławili? Jeszcze raz? Nie. Też nie. No, ale dokładnie, no. Słucham? Nie. To było inaczej. Po prostu goście z TCN ISO przyglądali się modemom kablowym firmy Motorola, która... Dokładnie, uncapping. Który z panów był pierwszy? Dokładnie. No i jeszcze pozostaje możliwość uruchomienia rootkita na modemie. Znaczy, rootkita. Może programu, który będzie współpracował z rootkitem na przejętym serwerze i wykorzystując jakiś kanał podprogowy, robił taką translację tego kanału podprogowego na jakiś tam serwer telnet. No, w ten sposób będzie możliwy dostęp do tego serwera jakby przez modem, natomiast komunikacja między modemem a tym przejętym serwerem będzie na przykład za pomocą jakichś zmian w pakietach w ramkach Ethernet, czyli no, można tutaj wymyślać różne rzeczy. Poprzednia prezentacja była też częściowo o tym. Co jeszcze można zrobić? Można, to właśnie zostało niedawno odkryte, można przejąć adres IP takiej osoby. To znaczy, korzystając z danych PPP, z loginu i hasła PPP, można się połączyć jako ktoś inny, uzyskać jego adres IP, no i tutaj na przykład korzystać z jego pasma, czyli można znaleźć kogoś z 15 megabitami, bo takie są teraz te internet DSL-e najszybsze, no i korzystać z jego pasma. Można podstawić na takim IP-ku jakiś fałszywy serwer, można podstawić na tym serwerze jakąś stronę z napisem ONET czy coś takiego. No i tutaj właśnie taki spoofing w cudzysłowiu można robić, czyli jednym słowem można robić różne świństwa tej osobie, korzystając z tego, że posiadamy jej IP, czyli tak o, wysyłamy spam z tego adresu i wpisujemy ten IP na wszystkie blacklisty. Korzystamy na przykład, to zdaje się, że było też na jednej prezentacji, skanujemy komputery w internecie, to znaczy próbujemy się logować przez SSH na setki komputerów w internecie. To powoduje, że firma The Shield, zdaje się, klasyfikuje taki IP jako jakiś skaner i korzystając z projektu BGP Black Holing, ten IP jest filtrowany i... Sprawdzałem. To jest inna sprawa, o której zaraz miałem powiedzieć. Niestety to nie jest takie różowe, ponieważ nie można się zalogować naraz z tym abonentem. Trzeba go po prostu... można go wydosować, zmusić jakoś do restartu modemu, żeby przejąć tego IP-ka i wtedy jak atakujący przejmie IP-ka, to ta osoba, która ten posiadacz łącza, już nie będzie się mógł połączyć. Właśnie ze względu na to, że tylko jedna osoba naraz może być połączona. No można tutaj sobie wyobrazić jeszcze jakieś ataki socjotechniczne, czyli dzwonimy z zastrzeżonego numeru do posiadacza łącza i przedstawiamy się jako pracownik Telekomunikacji Polskiej, proszę zrestartować modem i w tym momencie się podłączamy. Ostatnie ciekawe zastosowanie. Można na eBayu kupić DS Lama za 500 dolców, używanego, małego. Ponieważ znamy login i hasło PPP modemu, wpinamy się, no robimy taki man in the middle, wpinamy się w linię, musimy zlokalizować linię telefoniczną tego ofiary, wpinamy się z DSLAM-em i w tym momencie modem ofiary łączy się z naszym DSLAM-em, co mu się udaje. Następnie pakiety są przekazywane dalej do modemu DSL, który jest podłączony do DSLAM-a, na którym konfigurujemy też hasło i login PPP i dopiero ten modem łączy się z prawdziwym DSLAM-em i w ten sposób mamy taki man in the middle i tak naprawdę za $500 plus koszt modemu mamy urządzenie Phantom, które przedtem prezentowałem do podsłuchiwania transmisji. Czy są możliwe jakieś zabezpieczenia? Ja tutaj specjalnie umieściłem znak zapytania. Przede wszystkim można sprawdzić, czy da się odczytać swoje hasło. Jeśli tak, to można zmieniać to hasło, żeby atakujący nie mógł uzyskać kontroli nad modemem. Można włączyć na modemie filtrowanie Telneta, zastosować jakiś inny modem, który nie ma w ogóle Telneta. Można też zrobić takie rozwiązanie z port forwardingiem Telneta, który Telnet będzie przekierowany na jakiś wewnętrzny host, który będzie logował wszystko i odbijał z powrotem za pomocą jakiegoś NATa na modem. W ten sposób telekomunikacja nie będzie pozbawiona dostępu do modemu, a oprócz działań telekomunikacji będziemy też mogli obserwować działania napastnika. Tylko pozostaje pytanie, co na to Telekomunikacja Polska, to są ich modemy. Także to ja nie polecam tych metod. Można próbować zabezpieczać dostęp do adresu MAC, czyli żeby zabezpieczyć się przed atakującym, który może przejąć kontrolę nad wewnętrznym serwerem, można zastosować przed modemem jakiś router, który po prostu tego MAC-a zamaskuje, połączony z firewallem, który w ogóle może odfiltrować dostęp Telnet. Zabezpieczenia fizyczne, ponieważ na każdym modem jest naklejka z adresem MAC, czyli żeby się zabezpieczyć przed nieuczciwym administratorem, trzeba schować modem do szafy i zamknąć i pilnować tego dostępu. To są oczywiście wszystko właśnie takie no dość dziwne zabezpieczenia, kombinowane. Pozostaje w zasadzie wnioskować do Telekomunikacji Polskiej, żeby wyłączyli autokonfigurację dla naszego modemu, ponieważ jest on podatny, to coś jest nie tak. Inna opcja to jest czekać i mieć nadzieję, że tak samo jak w przypadku modemu 5660 stanie się z modemem 5100. Proszę pytać. Modem nic nie loguje, ponieważ on... Przejrzałem całą konfigurację. Trzeba pamiętać, że to jest konfiguracja domyślna i to by no po prostu nie ma trap serwerów. Tam wcześniej było widać na analizie zrzutu TCP dumpa, że trap serwer jest ustawiany dopiero przez skrypt autokonfiguracyjny, ale podejrzewam, że to jest trap serwer jakiś taki tylko po prostu, żeby coś tam wpisać, bo to jest adres IP postaci 10.10.10.10. No szczerze mówiąc nie badałem, ale przecież te modemy są dobrze skonfigurowane. Aha, no tylko, że nie przekonfigurowałem już je po zalogowaniu, nie zmieniałem ustawień. Proszę. Nie będę o tym mówił publicznie, już i tak zrobiłem antyreklamę.